Dzień dobry Państwu. W Miasto Brzmieniu wita Państwa Justyna Wydra.
Dzień dobry, Szymon Szwajger, też Państwa wita.
I tu niespodzianka, zmieniamy nazwę. Do tej pory nazywaliśmy się Szeleścimy w Miasto Brzmieniu, ale stwierdziliśmy, że może to jest takie trochę anonimowe i od tej pory będziemy się nazywać Księgarz i Literatka.
Dla ułatwienia dodam, że ja nie jestem literatką.
A ja nie jestem księgarzem.
A w zasadzie też już nie, ale przez długie lata byłem i się identyfikuję z grupą zawodową.
A ja mam zwyczaj co jakiś czas sobie popełnić jakąś książkę albo opowiadanie. Książki mi nawet wydają, opowiadań nie chcą. Na razie, podobno jestem zbyt mało sławna. No ale może jeszcze kiedyś się to zmieni. Natomiast literatka mi się strasznie podoba. Feminatywy w języku polskim są cudowne.
Tak.
Literatka. Jak będziesz na przykład, jak kiedyś mnie zabraknie, to będziesz mógł mówić do szklanki z wódką i też literatka. Będzie dobrze.
Tak jest.
Księgarz.
I literatka. Dobra, okay. Co literatko przyniosłaś?
Literatka dzisiaj przyniosła swój ulubiony temat, czyli nie ma przyszłości, Bóg umarł i jesteśmy w rzeczywistości alternatywnej. Ostatnio rozmawialiśmy, czy nie wiem, czy ostatnio, czy jakiś czas temu rozmawialiśmy o science fiction i gdzieś tam zahaczaliśmy o polskie sci-fi i tam sobie tak narzekaliśmy, jak to różni publicyści lubią narzekać, że nic się nie dzieje, jest beznadziejnie i Radek Raki już poza Radkiem Rakiem to nic współcześnie nikt nie popełnił. I Bach, Cezary Zbierzchowski.
Bach, a w ogóle Bach podwójny, bo to jest zabawne jest, bo ty mówiłaś wtedy, że fantastyką to tak nie bardzo, w ogóle i trochę na bakier i potem tu przynosisz metro, a tu przynosisz następne post-apo. No,
czyli strasznie kłamie, jednak, bo wiesz, ja jestem literatka po wódce.
Jak się tam dymy się snują nad umierającą ziemią, to jednak lubisz.
Takie... Ja bardzo lubię, to jest taka moja ulubiona fantastyka, zaraz zacznę może od Rekwiem dla lalek. Bo pierwszy raz się gdzieś zetknęłam ze Zbierzchowskim w bibliotece, zresztą obie książki są z biblioteki. I zaczęłam od opowiadań. Rekwiem dla lalek to jest zbiór opowiadań, które dzieją się w takim alternatywnej rzeczywistości w kraju, który się nazywa Rama. I ja go gdzieś tak lokalizuję na Bałkanach. No zresztą wiadomo, albo Bałkany, albo Słowiańszczyzna, ale to ja powiem, że autor jest Polakiem, więc na Bałkanach. I na tych Bałkanach gdzieś ta Rama się znajduje. Obok Ramy znajduje się księstwo Remarku, które zostaje napadnięte przez królestwo, albo nie wiem, kraj Gota. Gota jak się tam dalej nazywa. I Rama przychodzi na pomoc Remarkowi, ratować Remark. Remarczycy są mordowani przez Gotańczyków. No i potem już tam zostają jako siły stabilizacyjne. I co jest ciekawe, Rama jest oczywiście, ma wyższy poziom cywilizacyjny, Remark ma dużo niższy poziom cywilizacyjny, ale Remarczycy wierzą w starych bogów. Zeusa, Aresa. A wszystko się dzieje w jakiejś takiej alternatywnej rzeczywistości.
Czy to jest alternatywna rzeczywistość, ale to jest ziemska alternatywna rzeczywistość. Jak
jest
mamy Zeusa,
ziemska...
boga, mamy normalnie ludzi, nie ma zielonych istot o nadmiernej ilości kończyn.
No, nie, absolutnie. No. Znaczy... W tych opowiadaniach Rekwiem dla lalek jest różnie, ale generalnie pierwsze opowiadanie, tam głównie to właśnie wszystko o technologii tak naprawdę, ale z drugiej strony jest to również o człowieczeństwie. A pierwsze opowiadanie w Rekwiem dla lalek jest o tym, jak odbywa się apokalipsa, a ludzie tego nie zauważają. Dlatego, że na Ziemi wśród iluś tam miliardów ludzi jest jakaś część, która jest obdarzona boską cząstką, tak zwanym plazmatem. I to trzyma właściwie świat w kupie i to pozwala ludziom funkcjonować, rozwijać się ziemi. Wynalazki, które ludzie gdzieś tam wymyślają, służą im, a nie działają przeciwko. I da się funkcjonować. I w pewnym momencie ten plazmat po prostu znika z ziemi. On się unosi. Potem się gdzieś tam, jak ktoś przeczyta wszystkie trzy książki, to się dowie, co się stało. No ale z opowiadań tego nie dowiadujemy się, dlaczego plazmat zniknął, dowiadujemy się tylko, że zniknął. Razem z plazmatem umarli naukowcy, artyści, nie wszyscy, ale część po prostu zniknęła, ponieważ ten plazmat w nich żył. I ludzkość zostaje sobie bez plazmatu.
No
zaczyna
tak, to
się
nawet
wojna.
Trochę widać, że część artystów ma tę boską cząstkę, a częściej nie ma. To jest...
Tak. Zaczyna się wojna i teraz mamy świat, w którym Ramańczycy sobie mieszkają po prostu u siebie, mają różne tam takie życiowe potyczki. Gdzieś czarne lustro przebija przez to wszystko. Gdzieś to, pojawia się duch Dika.
Powiedz mi tylko jeszcze proszę cię, bo to od początku mnie nurtuje, zanim mi wyleci pytanie. To są Ta alternatywna rzeczywistość, ramy czasowe mniej więcej to są, znaczy technologia, chodzi mi, to jest wiek XXI mniej więcej zbliżona do naszej.
Wiesz co?
Czy bardziej w przód, czy... Jak
wstecznie.
To jest? Wstecznie.
Wstecznie. Mhm. Natomiast ja bym nie powiedziała, że to jest jakiś określony wiek XXI. Okay. To znaczy, to potem jak przeczytasz wszystkie książki, to będziesz wiedział, o co mi chodzi, ale ja nie powiem, bo bym spaliła.
Dobra. Jeszcze jedno pytanie zanim, przepraszam cię, ale tak mnie cały czas się... Czy to jest tak jak u Sapkowskiego, tak? Że najpierw mamy zbiór opowiadań i potem rozwinięciem tych opowiadań są... powieści.
To znaczy, zdaje się, że od opowiadań się zaczęło, to zresztą ciekawe, bo ci bohaterowie tych opowiadań się pojawiają też w tych powieściach. Świat się zazębia i widzimy go z różnych punktów widzenia. To są bardzo różne, kilka osób z opowiadań, bohater Distortion występuje w opowiadaniu i jakby to, co tutaj się dzieje, dzieje się później, po tym, co się stało w opowiadaniu. Podobnie, jeżeli chodzi... Znaczy, czasowo w ogóle zastanawiałam się, jak je przedstawić, bo ja zaczęłam od Requiem dla lalek, potem przeszłam do Holokaustu F, a potem przeszłam do Distortion. I Holokaust F się dzieje właściwie najpóźniej, jeżeli chodzi o tą taką linię czasu, ale tutaj nie ma linii czasu w tym świecie tak naprawdę. Aha. Tylko my jako czytelnicy się o tym dowiadujemy. Natomiast Distortion się dzieje po wojnie między Remarkiem a Gotą i może zacznę od Distortion, bo o opowiadaniach nie będę mówić, dlatego że każde jest inne. Natomiast Distortion mi się podobało bardzo, 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 bo to jest właściwie w 3/4 książka o siłach stabilizacyjnych, które przyjeżdżają do kraju sąsiedniego. Na początku są tam witane jak wybawiciele, a potem przestają się podobać mieszkańcom, tubylcom. Tam powstaje partyzantka, która po prostu sobie się z tymi siłami stabilizacyjnymi potyka. Główny bohater wywodzi się z Wojsk Obrony Terytorialnej. Aha, ale to jest żart. Taki autora. I on przyjeżdża tam do tego kraju. Oczywiście jest takim człowiekiem załamanym, który ma za sobą różne przejścia. Trafia do wojska i niby tu nie chce trafić, niby nie chce żyć, ale im dłużej tam w tej misję stabilizacyjną pełni, tym się tam czuje bardziej na miejscu. I to jest taka klasyczna opowieść o żołnierzach.
No żołnierz po przejściach zupełnie...
Ale tu w ogóle jest opowieść o żołnierzach, na misji stabilizacyjnej.
Ja widzę, bo okładka mnie, szczerze mówiąc, odrzuciła właśnie.
Bardzo niesłusznie.
Okładce to wygląda właśnie jak taki, wiesz, książka napisana, są takie książki, napisali chłopcy, którzy tęsknią za tym, żeby się pobawić w wojnę. I tutaj ta ekipa żołnierzy z
amerykańskich na pierwszy rzut oka. Najprawdopodobniej,
chociaż widać, że oni są jakieś, za plecami mają kosmos i planetę mają i to już nas lokuje gdzieś tam.
A wcale, że to nie jest planeta.
Tak czy
i
owak.
I to nie chodzi o kosmos.
Tak czy owak, znaczy sztampowa jest. O, no, strasznie jest sztampowa. Wiesz co, powiedz mi, co jest nie sztampowego, bo i rozwinięcie też jest z żołnierzem, który jest znudzony życiem i mu się nie chce, jest wypalony. Też
to ja jeszcze
mieliśmy
ci
dowalę parę razy,
ci jeszcze,
nie?
Bo autor w posłowie pisze, dlaczego napisał tą książkę, że on zawsze chciał być takim żołnierzem na misji i on w ogóle podziwia i on tą książkę napisał pod wpływem iluś tam książek, które wymienia, które opowiadają o misjach amerykańskich pełnionych, stabilizacyjnych, pełnionych w Iraku, w Afganistanie, bla bla bla. Natomiast to jest dobrze napisane, naprawdę, tak jakby, zresztą ocenione przez panią kapitan polskiego wojska, jak mówi, a skąd ty wiesz, jak to jest? Więc trafił.
No.
Więc to się czyta dobrze. Aczkolwiek jak ktoś nie lubi takich tego typu książek, no to się trochę będzie męczył do pewnego momentu, kiedy nie wkracza tu rzeczywistość science fiction. I to jest koszmar. Naprawdę, znaczy ja nie będę opowiadać, o co tu chodzi. To, co tutaj jest na okładce, czyli widzimy patrol, tak? Na pustyni. Za patrolem jest takie jajco, które wygląda jak gwiazda śmierci. Tak. I dookoła tego jajca latają takie niebieskie ogniki.
No.
I to jest naprawdę to, co się tam dzieje później, wybory, które ci ludzie muszą podjąć. No to wbija w fotel czytającego, naprawdę. I to tak bardzo, bardzo mocno. I tutaj właściwie możemy luźno przeskoczyć do Holokaustu F, gdzie którego bohaterem, to się dzieje w sumie tak gdzieś koło 300 lat po Distortion. Distortion, czyli zakłócenie.
Tak na...
To jest baza, w której coś się dzieje, nie wiadomo co, znikają ludzie, wariują i tak dalej. I tu się to wyjaśni, co się dzieje. A w Holokauście F, jak zanim przeczytałam Distortion, to sięgnęłam po Holokaust F. I w Holokauście F ja już wiedziałam, co tam się działo w tej bazie, ponieważ przeczytałam Holokaust F. I tam jest taki statek, który się nazywa Heart of Darkness.
Ja, no wiedziałem, nie?
I który wyruszył, został wysłany przez ludzi w kosmos.
Tylko o tym żołnierzu, który taki wypalony i chciałby, ale nie wie, no dobra, i jedziemy Konradem.
No normalnie. Właśnie. No. I tak, tak, to są w ogóle odwołania, to są odwołania do Blade Runnera. No, że jest świetnie, świetnie ta książka w swoim gatunku jakby osadzona. No ale w Holokauście F to się dzieje 300 lat później, tego Boga dalej na Ziemi nie ma. Ludzie osiągnęli bardzo wysoki stopień cywilizacji, potrafił się świetnie zabijać. Cudownie naprawdę opisy jakby mordowania się armii nawzajem są po prostu poetyckie. Jest użyty pełen arsenał technologiczny, są androidy. Są ludzie, którzy okazują się być ludzcy, może czasem w mniejszym stopniu niż byśmy się spodziewali. Chyba najbardziej ludzki jest tu główny bohater, ale okazuje się na końcu, że on też wcale nie jest taki ludzki. Jego dzieci wcale nie są ludzkie, jego żona jest... No, ta książka to są takie rozważania właściwie o człowieczeństwie. Gdzie się kończy człowiek, gdzie się zaczyna sztuczna inteligencja, kto rządzi tak naprawdę, kto będzie rządził. No jak ktoś się tam zastanawia nad tymi sprawami futurystycznymi, to jest świetna rzecz, bo jest naprawdę mądra. Jest naprawdę dobrze napisana. To jest chyba najlepsza z jego książek, moim zdaniem. To strasznie mi się podobało, bo ja lubię literaturę taką okołowojenną. Natomiast to mi się podobało, bo to jest... Tutaj nie ma żadnej nadziei.
Okej.
Okay. Nie ma, naprawdę. Jest po prostu...
Zabrzmiało interesująco.
Tak. To jest tak, jakby się po prostu położyć na asfalcie i dać się pociągnąć samochodowi.
Będzie ciąg dalszy, bo to jest zamknięta.
Ja myślę, że to już jest zamknięte, chyba że się autor zechce cofnąć w czasie. To też nie jest takie oczywiste dla tej serii, cofanie się w czasie. No w każdym razie jeszcze właśnie ten statek Heart of Darkness. On ma znaleźć Boga i on się cofa w czasie, gdzieś tam podróżuje przez różne wymiary czasu i przestrzeni. No i zobaczymy, czy mu się uda tego Boga znaleźć. Na Ziemi zostało, się okazało coś, co jest Bogiem zastępczym. Co powoduje, że na przykład rachunek prawdopodobieństwa nadal działa, bo gdyby nie było tego zastępczego Boga, to rachunek prawdopodobieństwa przestałby działać i za każdym razem wyciągałbyś stali kart damę. Tam, gdzie wyciągasz stali kart damę, to znaczy, że ten pseudobóg nie funkcjonuje, więc jest mnóstwo naprawdę bardzo, bardzo ciekawych rozwiązań. Bohater tej książki Holokaustu F jest właściwie nieśmiertelny, ale tylko pod pewnymi warunkami. No, takie to jest naprawdę mocne. Nie wiem, czy ty oglądałeś Altered Carbon?
Nie oglądałem. No to, nie oglądałem. No, wstyd, tak wiem.
To jest takie w tym nurcie. Mm-hmm. W tym nurcie, ale mówię, jest tu bardzo dużo Dicka, tylko mam wrażenie, że to jest taki Dick po przejściach jeszcze. Jeżeli można tak w ogóle Dickowi dołożyć, to jest taki Dick, który już nie ma żadnej nadziei.
U Dicka to było tak, że tam tych rzeczywistości nakładających się na siebie, to była taka jego obsesja, że to co widzimy, to wcale nie jest to co widzimy, a pod spodem widzimy jeszcze coś innego, a w ogóle to wszystko steruje tym jeszcze kto inny. Też tak, tutaj to tak. Też tak.
No tutaj też są, bo tak, są ludzie, są androidy, są takie byty, które nie zdążyły się załapać na tą apokalipsę i nie zdążyły zostać zabrane przez ten odlatujący z ziemi plazmat. Są ludzie z przyszłości gdzieś tam w tle, ale najfajniejszym, najmocniejszym moim zdaniem takim elementem tej, właściwie są dwa takie najmocniejsze elementy tej prozy Zbierzchowskiego. Jeden jest taki, że tutaj ja bardzo lubię, jak autor science fiction nie tłumaczy mi niczego, tylko ja się muszę wszystkiego dowiadywać z konsekwentnie prowadzonej fabuły, przemyśleń bohatera i tak dalej. I tutaj tak jest. I to jest świetne. A druga świetna rzecz jest taka, że tutaj tacy zwykli ludzie. Znaczy akurat bohater Holokaustu F nie jest w ogóle zwykły, bo on jest jednym z członków familii, która produkuje broń.
Okay.
Więc w ogóle to jest gościu, który rządzi światem tak naprawdę. Niesamowicie bogaty, co mu w niczym nie pomoże. Ale jest, tak? Więc on jest powiedzmy inny, ale to jest celowe. Natomiast i bohaterowie tych opowiadań, Requiem dla lalek i bohater Distortion, to są tacy zwykli no-manik, którzy
muszą powiedz o autorze coś w ogóle, jak masz jakieś szczegóły, bo ja pierwszy, wiesz, nie...
Autor jest utytułowany, dostaje nagrody za te swoje książki. Rocznik 7-5, to teraz czytam. Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ojciec bliźniąt, pracuje w firmie finansowej. Publikował w nowej fantastyce twojej ulubionej. Science fiction, fantasy i horror, ubik fantastyka i w antologiach bez bohatera, nowe idzie i science fiction. Powergrafu. I tyle właściwie, co wiem o autorze, plus to, co przeczytałam o nim w posłowie do starszym, że zawsze chciał gdzieś tam, pociągały te klimaty wojskowe i misje stabilizacyjne, a ponieważ nie miał okazji, to sobie książkę napisał. Tak to jest. Kto pisze książki, żyje podwójnie. Potrójnie, bo ten, co czyta, to trzeba czytać, a potem jeszcze sobie sam piszesz, opowiadasz sobie.
No dobra, bo to mnie zaintrygowało, bo jak wiesz, rzadko o kimś piszesz albo mówisz, ojej, to będzie mój nowy pisarz ulubiony i w ogóle taka raczej daleka jesteś od ekscytacji.
No tutaj, raczej w tym momencie, tak, kiedy już ja, tyle wiesz, zobaczyłem, w życiu przerobiłam, że...
I, mówię, i opis, i okładka wskazywały na takie właśnie sztampowe troszeczkę science fiction o chłopcach, którzy lubią sobie postrzelać i dla chłopców, którzy sobie lubią postrzelać, a tutaj... No dobra.
No i to znaczy, wiesz co,
będzie czytane.
Całe, dla mnie kunszt pisarza polega na tym, że to się trzyma w gatunku z jednej strony.
To jest
ten,
to są,
ale z drugiej strony, kurczę, no ciężko gdzieś tu. W opisie tej książki Holocaust F jest taki, ja tu też zacytuję, to jest co prawda notka, więc wiadomo, notka zawsze reklamuje książkę, ale Holocaust F to dynamiczna mieszanka energii Storosa, rozmachu wizji Stevensona, pesymizmu Wattsa i więcej niż szczyptę szaleństwa Dicka. Takie książki zdarzają się niezwykle rzadko, ale kiedy już się ukazują, niezmiennie stają się wielkim czytelniczym świętem. I tak, ja żałuję, że już skończyłam, naprawdę.
Będę czytał.
Natomiast Distortion jest idealny, bo to byłoby, ten Holocaust ciężko, jak sądzę, byłoby zekranizować. Znaczy, można próbować, ale to będzie wysokonakładowy film. Natomiast Distortion to jest gotowy scenariusz. No, to jest mnóstwo dialogów, tutaj jest mnóstwo postaci i cała ta kompania żołnierzy, każdy jest trochę inny, mamy oczywiście takiego podrywacza, mamy takiego, który się modli, mamy takiego wielkiego, który jest dobry, mamy takiego, i on ma kotka, mamy takiego wielkiego,
dobrze,
złego.
Dobrze, ludzie mają kotki. Proszę nie wierzyć, Blofeld.
Oczywiście, mamy takiego kapitana gryziepiórka, który się okazuje być okej, potem mamy różne takie postaci żołnierskie, które się muszą pojawić. Tak. No i mamy tego głównego bohatera, który jest taki, po prostu jemu w ogóle nie zależy, ale okazuje się, że mu jednak zależy.
Wypalony jest.
Wypalony i musi wziąć na siebie brzemię, którego nikt z nas na pewno nie chciałby wziąć, gdyż dzięki temu brzemieniu, dzięki wzięciu temu brzemienia na siebie uratuje ludzkość, ale nie koniec. Sięgasz?
I literatka. Dobra, to ja szybciutko może powiem o książce, którą ja przyniosłem.
No właśnie, że masz też książkę.
Mam, co tak będę bez książki przychodził, wiesz. Przyniosłem, przyszedłem
Sięgasz
z książką.
Musi mieć książkę.
Przyszedłem z książką, jest to książka nowa. Ja nie wiem, czy już wyszła, szczerze mówiąc, bo dostaliśmy ją, dostałem ją dzięki uprzejmości wydawnictwa.
Przedpremierowo, proszę państwa.
Nie dam głowy.
Aha,
Ale jest świeżutka w każdym razie, na pewno jest świeżutka.
Tylko w naszej księgarni.
Książka nazywa się Martwa Góra. Pod tytułem Historia tragedii na przełęczy Diatłowa. Autorstwa pana nazwiskiem Doni Ajkar, jeżeli tak to się czyta.
Może być.
Tak go nazwijmy. Sobie policzyłem, to jest trzecia w tym roku książka wydana w Polsce.
No właśnie,
o
co się stało?
Diatłowa.
Także
nie wiem, bo ani okrągłej rocznicy nie mamy, bo to 59 rok był. Jakoś specjalnie nie słyszałem o tym, żeby świeże jakieś archiwa zostały ujawnione. No taki mamy wysyp. No i to zadziwiające rzeczy. Czy mamy tak, mamy. Wyszła w tym roku, o ile dobrze kojarzę, powieść jedna rosyjskiej autorki, i to taka. No właśnie klasyczna powieść z elementami realizmu magicznego, gdzieś tam tą historią inspirowana. Wyszedł reportaż, bardzo dobry, tragedia na przełęczy Diatłowa, historia bez końca.
No to o tym się chyba najwięcej,
no bo
najwięcej
on,
słychać o tym.
To jest taki reportaż skupiający się na śledztwie.
No to dobrze.
Tam jest takie pada porównanie do Czarnobyla, że takie zderzenie z biurokracją rosyjską
i radziecką
jeszcze. Ale to wiesz, bo to teraz też podejrzewam, że przekopać się przez archiwa niekoniecznie zawsze jest łatwo. A książka Martwa Góra jest najbliższa chyba takiego klasycznego reportażu opowiadającego historii. Po prostu ja może szybciutko powiem, jeżeli ktoś nie wie, w czym rzecz. Grupa Diatłowa to była grupa studentów Politechniki Uralskiej, którzy wybrali się na wyprawę w góry. I nie wrócili. I nie wrócili z tej wyprawy.
No nie, oni pierwsi, tak? Nie wrócili z gór.
Wiesz co, nie, oni pierwsi nie wrócili z gór, natomiast tak, oni byli tak, oni byli dosyć, to byli młodzi ludzie, bo w okolicach 22, 23 roku życia mniej więcej.
Czyli malowniczy, młodzi, piękni.
No i fajne są, najfajniejsze fragmenty tej książki to są właśnie te, gdzie on, które opowiadają o tej grupie, o tym, jak oni byli fajni, młodzi, piękni, jak to w tym po chruszczowowskiej odwilży, gdzie troszeczkę poluźniła, w zasadzie po stalinizmie to mocno mimo wszystko się poluźniło.
Tak, tak. Można sobie, się pouśmiechać.
No. Oni sobie jakoś normalnie żyją właśnie, próbują z tej młodości korzystać jak się da najbardziej. No i oni poszli w góry, może nie specjalnie wysokie, ale zimne, bo to jednak zimą pół rady, jak się chodzi na to. Jest minus 30 non-stop w zasadzie.
Trzeba uważać.
I ta góra, na której zboczu oni zginęli wszyscy, bo zginęli cała dziewiątka, to było 9 osób, 10 w zasadzie, potem powiemy, jedna wróciła. Cała dziewiątka zginęła, została wszczęta akcja poszukiwawcza, kiedy nie wrócili w czasie, kiedy mieli wrócić. No i znaleziono ciała, najpierw część, potem resztę, one były... No i tu się zaczyna zagadka. Ponieważ oni generalnie, większość z nich zmarła z powodu hipotermii. No i tak. Normalnie, natomiast no, pytanie brzmi, dlaczego oni z namiotu wybiegli w panice, na to wskazywały różne objawy, bez butów, po tym śniegu.
Jakby skazując się natychmiast na śmierć. Tak, no to
wyglądało to tak, jakby oni gdzieś tam z tego namiotu w dół zbocza coś ich albo tak wystraszyło, albo pogoniło, że oni zostawili w namiocie ubrania, buty i na bosaka, rzucili się w śnieg, no i umarli. No tutaj akurat jest tam tych tajemniczych aspektów, o których wiemy z innych źródeł sporo. Tutaj niekoniecznie się na nich autor skupia może, bo tam dość pobieżnie o samych...
Właśnie chciałam zapytać o jakieś teorie spiskowe, czy coś tu zostaje zaproponowane.
Zostaje zaproponowane. I o ile książka jest fajna w momencie, kiedy on tak rekonstruuje drogę tej ekipy i to jest fajne właśnie, kiedy się... Co jeszcze? On tę drogę odtwarza. Fizycznie. To znaczy...
Odbył ją?
Odbył ją.
Okej, no
odbył
to jest wartościowe.
Odbył ją z Rosjanami, z szefem Towarzystwa Pamięci Grupy Diatłowa, bo jest coś takiego. To też są fajne takie zderzenie Amerykanina, który przyjeżdża i... starymi, życzliwymi Rosjanami, którego na przykład opisuje, jak tam jego gospodarz wyciąga jakiś sprzęt, który nie wie, do czego służy w ogóle i składa go i taki siedzi murowany i czeka, co się będzie działo, a sprzęt się okazuje patefonem, którego po prostu puszcza mu ulubione piosenki Diatłowowców gospodarz. I to takie fajne, bo dość ciepło opisuje tych z dużą sympatią tych rosyjskich swoich przyjaciół świeżych. To jeszcze istotne. On pojawia się tutaj jedyny ocalały członek grupy Diatłowa, który pan Yuri Yudin, który wycofał się dzień przed, dwa dosłownie, ponieważ odczuwał dotkliwie bóle przy chodzeniu. Po prostu no, miał jakieś schorzenie, które myślał, że da radę, nie dał rady, żeby nie być obciążeniem do wyprawy, a w ostatnim momencie, kiedy miał szansę wrócić jakoś w miarę komfortowo, czyli na
tragiczna postać.
Konie. No tak, no bo on do samego do końca życia jakby żył w cieniu tego, że no,
że przeżył.
To jest taki wymarzony w zasadzie, tak? Bo tu mamy dziesiątkę zdrowych młodych ludzi, zaprawionych turystów, którzy nie wiadomo dlaczego giną.
10 murzynków.
Idą przez, wiesz, terytorium ludu Mansów, który taki lud szamański troszeczkę. Niekoniecznie, chociaż oczywiście taki wątek się pojawił, został szybko utrącony w śledztwie, bo no nie dało się Mansów robić ubrać w to, że są nieżyczliwi i nie lubią Rosjan, ponieważ to jest mega życzliwy naród i tutaj no, nie poszło śledztwo w tę stronę w ogóle.
Co za pech.
Natomiast no oczywiście bardzo szybko starano się pochować wszystkich. I tutaj rodziny też musiały walczyć, żeby jednak w Swierdłowsku, z którego wyruszyła ekspedycja, odbyły się pogrzeby, a nie w najbliższym ośrodku cywilizacji przy górze, na której zginęli, no bo jednak rodziny chciałyby ich odwiedzać, pochować godnie i tak dalej, i tak dalej. No i to wszystko jest super, natomiast troszeczkę się schody zaczynają w momencie, kiedy... Znaczy, tutaj jestem rozdarty, tak? Bo człowiek oczekuje jakichś nadnaturalnych hipotez, tak, albo dziwacznych przynajmniej, jeżeli
siada do
tego.
Przynajmniej, żeby się coś pojawiło, tak? Żeby mógł sobie pomyśleć o tym.
Natomiast tutaj autor tak dość kategorycznie tę tezę stawia. Nie powiem jaką.
No dobra.
Żeby
no.
nie, żeby sobie każdy doczytał. Dość kategorycznie i dosyć forsuje ją, przekonując. Ja bym wolał, żebyśmy pozostali w sferze hipotez bardziej niż formowali
czyli
takie...
Bardziej wołoszański, tak? Niż...
No, natomiast wiesz, no, rzeczywiście też wymarzony, ponieważ ostatnim obiektem, oni robili zdjęcia i dokumentowali, to jest w ogóle też fajne, bo to taka rosyjska romantyczność się też tutaj objawia. Oni naprawdę odręczne zapiski prowadzili i ci ludzie, no i robili zdjęcia, no i oczywiście na ostatnim zdjęciu widzimy tajemnicze obiekty, które świecą.
O.
Są kuliste, a może i nie kuliste, cholera wie co to jest, w każdym razie mamy... No i
to mocno niewyraźne i nie tak. wiadomo co no to jest zaczyna, i może to być wszystko.
Tu się zaczyna z archiwum X. No i spoko, no, fajnie by było, gdyby to archiwum X zostało w sferze niedomówienia, tutaj autor dość kategorycznie te tezę formułuje. Ale polecam mimo wszystko, tak? Bo to jest fajne, no... Trochę książka u rodzaju.
Trochę ale, tak, no ale, bo to ale... jednak to wydarzenie nie miało jakichś konsekwencji, przynajmniej nic o tym nie wiadomo, żeby miało konsekwencje dla świata albo chociaż dla
nie
Rosji.
Nie miało, natomiast no jest malownicze, jest jedną z takich historii, które już się w literaturze jest, i filmie pewnie...
A polityczne pewnie to też się... jest fajne. Takie...
I tak i nie, no bo jednak wiesz, chruszczowowska Rosja, no nie do końca, bo tam no z jednej strony no, to rodzi podejrzenia, tak? Że tam, wiesz, testowali... Coś,
broń,
czego
na przykład.
Rosjanie bodaj tydzień czy dwa temu dopiero ujawnili filmy z próbnej eksplozji cara bomby swojego, więc nie wiadomo. Ta hipoteza akurat, no mówię, są różne. Tak, jedna z dość wiarygodnych, a przy tym właśnie no, utrącanych jest taka, że rzeczywiście w jakieś próbne nie wiem, próbną eksplozję obszar, czy coś takiego się dostali jakiejś wtedy technologii wojskowej. No nie było śladów żadnych poza ich bosymi stópkami. Natomiast namiot był rozcięty nożem. To co ciekawsze, był rozcięty od wewnątrz, więc to wszystko też wskazuje na to, że oni gdzieś tam w dużej panice naprawdę się dostawali. Tak, lawina nie zeszła. No tajemnica nie rozwiązana, ta książka też jej nie rozwiązuje. Próbuję to robić. Ja lubię takie zagadki. Ta historia mnie gdzieś od lat fascynuje, więc wszystkie trzy z przyjemnością czytam i
o
Państwu
Boże,
również
kto
polecam.
Kto nie lubi takich zagadek? No.
To jest, o tyle to jest chronologicznie pierwsza w ogóle. Pokazała się jako ostatnia w tym roku, natomiast napisana została już w roku 2012. No i mówię, każda z nich jest inna. Tutaj mamy to fajne, że po pierwsze mamy tą historię ekspedycji zapisaną na podstawie zapisków samych uczestników, na podstawie opowieści pana Jurija, który uczestniczył dość długo do ostatniego momentu w zasadzie. Mamy bardzo fajną dokumentację fotograficzną. Też są to ludzie uśmiechnięci, młodzi, naprawdę cieszą się tak, wiesz, można to wyjęte z kontekstu zupełnie jak nie w Związku Radzieckim, to zupełnie poza czasem gdzieś ich dokuje. I ten...
Dlatego mówię, że to jest, dlatego o tym mówiłam, jak powiedziałam, że to jest apolityczne, bo
to
nie
ma,
w tym
jest
znaczeniu
tak. Młodzi
to nie
ludzie,
ma
którzy...
związku ze
to prawda.
Nie ma związku ze Związkiem Radzieckim.
Nie ma związku ze Związkiem Radzieckim, no hipotezy...
Mogło się stać gdzie indziej.
Już hipotezy dotyczące, a to gdzie indziej też pewnie byśmy mieli hipotezy o tym, że może to wojsko, a może to gdzieś tam wlezili, gdzie nie powinni. Tajemnice różne się odbywają. No, polecam. W każdym razie, jak ktoś lubi właśnie tajemnice i takie historie trochę z archiwum X rodem, tylko że tutaj naprawdę książka Martwa Góra. Zachęcam.
No okej, okay, dobrze. No to też taki trochę science fiction, czyli utrzymaliśmy konwencję. No to w takim razie dziękujemy.
Dziękujemy
dziś
serdecznie.
Nie mówiło do Państwa szereszczenie, tylko mówiła literatka.
Oraz księgarz w stanie spoczynku Szymon Szwajger. Do widzenia.
Justyna Wydra. Do widzenia. Dziękujemy.